Umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wszystkich serdecznie witam w imieniu Pańskim. Obecnie z łaski Pana zastanowimy się cośkolwiek nad skromnością. Na podstawie naszego wykładu weźmiemy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, od wierszu 7 do 11. Powiedział też i wezwanym podobieństwo nasz Pan, bacząc, jako przedniejsze miejsca obierali, mówiąc do nich: gdybyś był od kogo wezwany na wesele, nie siadajże na przedniejszym miejscu, by znaczniejszy nad cię nie był wezwany od niego. A przyszedłszy ten, który ciebie i onego wezwał, rzekłby tobie: daj temu miejsce. A wtedy byś ze wstydem począł siedzieć na pośrednim miejscu. Ale gdybyś był wezwany, szedłszy, usiądź na pośrednim miejscu. A gdyby przyszedł ten, który cię wezwał, rzekłby tobie: przyjacielu, posiądź się wyżej. Wtedy będziesz miał cześć przed współsiedzącymi z tobą. I zauważmy, jak tą przypowieść nasz Pan kończy o skromności: bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie. Nasz Pan, drodzy bracia i siostry, przez tą przypowieść gani wadę pochopności, a uznaje łaskę skromności. Przypowieść ta dobrze ilustruje wadę pochopności tych gości, którzy zajęli najlepsze miejsca na uczcie, a którzy byli poniżeni w obecności całego towarzystwa, bo byli poproszeni następnie do zajęcia niższych miejsc, ponieważ wyższe miejsca były przeznaczone dla zaszczytniejszych gości. Przypowieść ta ilustruje też skromność tych gości, którzy zajęli miejsca niższe, a którzy byli zaszczyceni następnie wyższymi miejscami na uczcie przez gospodarza. A po przypowieść oświadczeniem, które z powodu częstego powtarzania w Biblii stało się przysłowiem: kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie. Nie tylko, drodzy bracia i siostry, mamy liczne teksty, które nam podają tę myśl, jak na przykład, nie będziemy czytać, tylko podajemy odnośniki, 1 Tymoteusz 2:9, 1 Piotr 5:6, Łukasz cały rozdział 12, 18 rozdział 4, Ezechiel 21:26, Abdyjasz 4, Mateusz 23:12 i wiele innych. Ale mamy też, drodzy bracia i siostry, liczne przykłady. Oto najpierw przykład wywyższania się. Widzimy to już w szatanie, który powiedział: wstąpię na wysokość, na strony północne, będę równy najwyższemu. Widzimy to również w Faraonie, w Janesie i Jambresie, w Baalu, w Saulu pod koniec jego życia, w Absalomie, Roboamie, Jeroboamie, Benadadzie I, w Jezabeli, w Joazie Judzkim, w Ozie, w Necho, w Nabuchodonozorze, jak on się wywyższał, a jak był później poniżony, że podobny był do zwierza i żarł trawę. W nauczonych w piśmie to widzimy, w faryzeuszach, w najwyższej radzie Sanhedrynu, w Żydach podczas żniwa żydowskiego, w trzech Herodach, o których mówi Biblia, a szczególnie w trzecim Herodzie. Widzimy to również w Judaszu, w Ananiaszu, w Safirze, Elimasie, w Diotrefesie, w Aleksandrze, w Hymeneuszu, Antychryście i w owym złym słudze. Z drugiej strony, drodzy bracia i siostry, Biblia podaje nam wiele przykładów wywyższenia przez Boga tych, którzy postępowali skromnie i którzy się poniżali przed Bogiem. Takimi byli na przykład Abel, Enoch, Noe, Józef, Mojżesz, Jozue, Saul na początku jego życia, Samuel, Dawid, Salomon, Ezechiasz, Jozeasz, Jeremiasz, Daniel, trzech hebrajskich młodzieńców, Zorobabel, Ezdrasz, Nehemiasz, Jan Chrzciciel, Jezus, Setnik, Piotr, Paweł, reszta apostołów, święty Szczepan, Korneliusz, Lidia i wiele innych mężów i niewiast. Historia Kościoła również podaje nam liczne przykłady skromności. Widzimy to w różnych profesorach, męczennikach, członkach wiedznych i ich specjalnych członkach, czyli pomocnikach, wiernych misjonarzach, pastorach, ewangelistach i mniej wybitnych i wiernych braciach. Boskie postępowanie z wymienionymi osobami dowodzi, że Bóg zawsze poniża tego, który jest pyszny, który się wywyższa, a zawsze Bóg daje łaskę temu, który jest skromny, który jest pokorny. Skromność, drodzy bracia i siostry, należy do drugorzędnych łask. Gdy wyższe pierwszorzędne łaski, których jest 7, gdy one tłumią wysiłki naszej niższej pierwszorzędnej łaski, to jest zamiłowania do pochwał, to wówczas wytwarza się na skutek tego tłumienia tej niższej pierwszorzędnej łaski drugorzędna łaska skromności. Przechodzimy teraz do definicji skromności. Przez skromność rozumiemy zaletę, przez którą uprawia się powściągliwość. Skromność jest to zaleta, przez którą uprawia się powściągliwość. Zamiast uczucia zbyt wrażliwego na zarzuty i niepopularność, prowadzi ona do niewystawności i do niezawstydzenia się przed drugimi. Ta definicja pokazuje negatywny stosunek skromności do chęci pochwał i okazuje się ona poprawną w swoim określeniu. Bo właściwa skromność wypływa z wyższych pierwszorzędnych łask, które tłumią usiłowania zdobycia pochwał, by one nie miały kontroli nad nami. Skromność pozostaje niezawstydzona wśród krytyki i niepopularności, niezepsuta i prosta wśród pochwał i zawsze okazuje ona właściwą powściągliwość. Bóg, drodzy bracia i siostry, ma zaletę skromności w stanie doskonałości. Skromność wyraża się w sercu i w uczuciach. Jednak ona tam nie pozostaje, ale ona również wyraża się przez nasze uczynki. W sercu ona jest tą myślą i uczuciem, które sprawiają, że osoba myśli i odczuwa w sposób bezostentacyjny, prosty i powściągliwy. Ale skromność również przekazuje te myśli i uczucia w czynach, które są proste, powściągliwe i pozbawione ostentacji. Zamiast więc być pochopną, to jest ona powściągliwą. Zamiast wysuwać się na oczy publiczności, to staje się ona nienarzucającą się. Zamiast być ceremonialną, okazałą, szumną i arystokratyczną, to jest ona prostą, niezuchwałą i naturalną. Skromność jest klejnotem, który ozdabia wielkich ludzi, mniejszych i małych. Brak skromności, drodzy bracia i siostry, jest nieszczęściem, a jej przeciwieństwo jest klęską. Saul okazał skromność, gdy miał być wybrany na króla. bo się nawet skrył i nie chciał, by go wybrano. O tym czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 10 rozdział od 21 do 23, lecz nie będziemy tego czytać. Jezus jest pięknym również przykładem skromności dla nas, drodzy bracia i siostry. Gdy On się wyrzekł duchowej natury, zaszczytu i urzędu, jaki miał poprzednio, a wiemy, że po Bogu był On najwyższą istotą i cały wszechświat, wszystkie inteligentne istoty duchowe i człowiek zostały przez Niego stworzone. A więc stał się On następnie, widzimy, bardzo biednym człowiekiem, aż do 30 lat żył On w ciemności, nieznany był ludziom i był On w ubóstwie. Pracował z Józefem Cieślą. A potem po 30 latach, gdy On się poświęcił i został stworzony z ducha, to czym On był? Tylko bezdomnym kaznodzieją. Znosił sprzeciwiania się grzeszników, nie broniąc się nawet przed fałszywymi oskarżeniami, hańbą, upokorzeniem i nawet przed krzyżową śmiercią. To za wielki i wspaniały przykład skromności dla nas, z naszego Pana. Jan Chrzciciel, drodzy bracia i siostry, również uprawiał skromność, gdy powiedział, że on nie jest godzien ochrzcić Jezusa i że nie jest godzien należeć do oblubienicy Chrystusowej. Święty Paweł też okazał wielką skromność, gdy po ukazaniu się mu naszego Pana usunął się on od tłumu do Arabii na 3 lata, aby lepiej zbadać Słowo Boże, a dopiero potem podjął służbę. To mamy opisane w liście do Galatów, 1 rozdział, od 11 do 18 wierszu. Podaję tylko teksty, lecz nie czytamy ich, bo mało mamy czasu. Teraz, drodzy bracia i siostry, weźmiemy pod uwagę przeciwieństwo skromności. Szczególnie są 3 wady, które stoją w sprzeczności ze skromnością i one odpowiadają 3 składnikom skromności. Więc pierwszą taką wadą z nich to ostentacja. Jest to duch okazałości, który lubuje się we wywieraniu wrażenia na drugich o swoich rzeczywistych lub urojonych zaletach i wyższości. Czasami ostentacja przybiera formę okazałości w ubiorze, klejnotach, piękności, w sile, w zręczności osoby, w jej stanowisku i urzędzie, w wykształceniu, w bogactwie, w domu, w osiągnięciach, w sztuce, w nauce, w talentach, w biegłości, w wyznaniu i w religijności. Ci, którzy mają te wady, lubią być na widoku publiczności w przeciwieństwie do powściągliwych, którzy są skromni. Oni lubią pozdrowienia na rękach i główne miejsca w synagogach i w kościołach. Czynią długie modlitwy i jałmużny, aby byli widziani od ludzi. We wiosce, w której poprzednio mieszkałem, to mieliśmy księdza, który często chodził ulicą, mając książkę do modlitwy otwartą, ale spoza okularów na wszystkich ludzi spoglądał i każdemu dzień dobry mówił. Jak ta jego modlitwa mogła wyglądać? Inną wadą silnie stojącą w przeciwieństwie do skromności to pompa. Ci, którzy ją uprawiają, lubią się otaczać wielkością i pompą. Wszystko, co czynią, musi być czynione z ceremonią. Lubią wszystko, co uderza drugi i co jest szczególne w odzieży, w klejnotach, w luksusie, w potrawach. To jest wielkie i wspaniałe, to jest hojne w kosztach, to jest formalistyczne w etykiecie i rytuale, to jest drobiazgowe w liberii sług, to jest pyszne i surowe w powozie i co oddziałuje na widok, głos, gesty i czyny. Jednym słowem lubią oni wszystko, wszystko to, co jest arystokratyczne. I tą pompę możemy szczególnie jeszcze często widzieć we Wielkiej Brytanii, gdy się odbywają uroczystości, tak jak ostatnio były uroczystości z okazji 25 lat panowania królowej Elżbiety. A więc to wszystko, drodzy bracia i siostry, jest przeciwieństwem skromności. Trzecią wadą stojącą w rażącej sprzeczności ze skromnością to pochopność. Jest to duch, który się pcha tam, gdzie aniołowie boją się wstępować. Na przykład swego czasu w naszym zborze epifanicznym mieliśmy starszego brata, który zaledwo umiał czytać i pisać. On tak długo pozostawał w prawdzie epifanicznej, dopóki był starszym. Ale z chwilą, gdy się bracia na nim poznali, bo on tylko polegał na swojej pysze, na swoim rozumie i mądrości, on nigdy nie zgadzał się z naukami faryzyjnymi i epifanicznymi. I gdy bracia go usunęli z tego urzędu, to poszedł zaraz do grupy wrzasków. A ponieważ w tej grupie był on najzdolniejszy i największą miał wiedzę, więc wkrótce wybrali go starszym. I on znów tam był poznany i bracia znów go nie wybrali starszym i teraz jest na osobności i chodzi do tych braci wrzasków, do naszych, usiłując pozyskać tych czy innych, aby zdobyć uczniów. On często mówił do wielu braci i ja sam słyszałem dwa razy na własne uszy, jak on powiedział, a był on górnikiem. I mówił on, że gdybym jak tak ciężko nie pracował, to ja bym też potrafił takie artykuły pisać, jak brat Russell czy jak brat Johnson. Drodzy bracia i siostry, niektórzy widzimy są bardzo ambitnymi. I ja wiem, że i wy takich tu macie ambitnych braci, którzy właśnie występują i chcą głosić swoją mądrość. Pozwolę sobie, drodzy bracia i siostry, podkreślić ważność tych sług pańskich, to jest brata Russella i brata Johnsona jako posłannika Laodycji. I wspomnę, co brat Johnson pisze w teraźniejszej prawdzie z 1939 roku. A żeby właśnie ocenić ich pisma. On tam mówi w taki sposób. Od samego początku ich wydawania, to jest pis prawdy, szczególnie teraźniejszej prawdy i sztandaru biblijnego, nadal ta praca stanowi naszą najgłówniejszą pracę. Ponieważ potwierdzenie i obrona Słowa Bożego, prawdy, jak mówi Jan 17:17, musi stanowić naszą główną pracę jako sługi powszechnego Kościoła. Przeto przedmioty, które omawiamy, otrzymują, mówi brat Johnson, naszą staranną i ostrożną uwagę. Należyte i dobitne przedstawienie przedmiotów zabrania nam być na pół śpiącymi podczas pracowania nad nimi. One też nie są takimi, które można by figuralnie mówiąc wyciąć z rękawa. Wymagają nie tylko podstawy poprzednio dobrze strawionej prawdy, ale również często pilnego i długiego rozciągniącego badania. Gdyby tak starannie niektórzy bracia starsi, lokalni czy generalni badali, to by nie robili różnych kozłów. Artykuły takie wymagają poszczenia, modlitwy i badania, często długiego oczekiwania na Pana, ażeby udzielił nam koniecznego oświecenia, bez którego nie moglibyśmy zrozumieć szczegółów, a nawet ogólnych rzeczy, które mają być omawiane, zanim jesteśmy przygotowani do pisania tych artykułów, wiele przygotowawczego studiowania jest wymagane. Widzimy, jaką trudną pracę mają służby pańscy, jak oni czują swoją odpowiedzialność. To jest często powodem, że nasze artykuły, szczególnie artykuły epifaniczne, czuć lampą i często są trudne do zrozumienia i pojęcia, aż dopiero po mozolnym badaniu. Jest to po części z powodu pionierskiej pracy, z której wiele naszych przedmiotowych materiałów się składa. Nie piszemy też artykułów, które są jak trawa polna, która dziś jest, a jutro bywa rzucona w ogień. Tak jak właśnie dziennik, jak już go czytacie dwa dni po tym, to już nie jest aktualny. Tak nie jest, drodzy bracia i siostry, z artykułami prawdy. Wiemy, mówi posłannik Epifanii, że zamiarem Bożym jest, żeby nasze pisma były o trwałej wartości i użytku, ponieważ, umiłowani bracia, pisma posłannika Paruzji i posłannika Epifanii według zamiaru Bożego mają z Biblią przejść jako główne dzieła literackie sprzed tysiąclecia do tłumaczenia Biblii światu w tysiącleciu. Ponieważ jest wolą Bożą, żeby przez tych dwóch posłanników wszystko w Biblii było wytłumaczone. I w domu biblijnym jeszcze jest wiele manuskryptów posłannika Epifanii, które nie są na czasie, aby wydać. Aby wszystko było wytłumaczone nie tylko dla poświęconych, żyjących przy końcu obecnego wieku, lecz również dla rodzaju ludzkiego w następnym wieku. Jeżeli więc nasze artykuły czasami zdają się być trudne, nie rozpaczajcie, mówi posłannik Epifanii. Módlcie się gorliwie o błogosławieństwo Boże na wasze badanie tych artykułów. Rozmyślajcie nad nimi głęboko. Pytajcie się drugich, szczególnie waszych starszych, o pomoc, a ją otrzymacie, jeżeli będziecie trzymać serca wasze w miłości Bożej. Kto ma tego ducha, tak jak zaznaczyliśmy o tym bracie z Francji, narzuca on swoje rozumowanie, nie będąc o to proszony wielkim, mądrym, potężnym i doświadczonym ludziom. I ten gość, o którym ja mówiłem, że był starszy, pewnego razu przyszedł na naszą konwencję, gdy brat Stachowiak był we Francji i chciał ośmieszyć brata Stachowiaka, chciał się popisać swoją mądrością, ale wy na pewno znacie, że brat Stachowiak jest energiczny i brat Stachowiak tak go przycisł do muru, że ze spuszczonym ogonem poszedł jak pies zbity. Tacy, widzimy, przywłaszczają sobie stanowisko swoich przełożonych często. Tak jak ten brat, on się równał z posłannikiem Paruzji i Epifanii. Tu mogę znów przytoczyć pewnego świadka Jehowy, którego znam z Francji. I on pewnego razu, będąc górnikiem, miał sprawę do dyrektora kopalni, a więc było to główne biuro, tak jak w Katowicach. I przyszedł, bo miał rendezvous, miał tam jakąś sprawę dotyczącą mieszkania. Zapukał do drzwi, do biura dyrektora, ale go nie było. On gdzieś wyszedł. Więc on pozwolił sobie, że wszedł do tego biura i usiadł na krześle za biurkiem. Dyrektor przychodzi, patrzy, jakiś gość tam siedzi i pyta się, co pan tam robi? A on powiada, przecież nam się, świadkom Jehowy, należy to stanowisko. My teraz jesteśmy władzą panującą. No jak on tak powiedział, to dyrektor pomyślał sobie, że jest pomylony ten człowiek i nie był w stanie nawet załatwić swojej sprawy. Taki gość żąda pierwsze, drugie i ostatnie słowo w mowie. Narzuca swoje nieproszone rady przy każdej sposobności drugim. Nie ma on poszanowania dla porządku i przyzwoitości w obradujących zgromadzeniach. Wyprzedza tych, którym powinien ulegać i dać pierwszeństwo. A to wszystko świadczy, że jest to przeciwne skromności. Widzimy nasz Pan, jaką miał wielką skromność, a jaki on był wielki. Czyż on się chwalił, kim on był przed przyjściem na naszą ziemię? A jak niektórzy, jak coś tylko zdobą, zdobędą troszkę wiedzy i jakie stanowisko, jak się wywieszają. Oto teraz, drodzy bracia i siostry, przykład pewnego gościa, który równocześnie skupiał w sobie te trzy wady przeciwne skromności, to jest ostentacji, pompy i pochopności. Chodzi tutaj o profesora Schnappendorfera, który podróżował po różnych krajach i dawał wykłady o swoich podróżach przy pomocy przeźroczy, które wyświetlał. Ale tak się urządził, że na każdym obrazie jego postać była coraz większa. Zajmowała prawie połowę zdjęcia, a dopiero połowa przedstawiała dany krajobraz. W taki to sposób, gdy on się na przykład znajdował w Egipcie i gdy zwiedzał piramidę i stał przy wielkiej piramidzie Gizek, to swoją osobą on dorównywał tej piramidzie. Gdy znów był we Włoszech i tłumaczył ten kraj i znajdował się w mieście Pizie, gdzie znajduje się krzywa wieża, to jego postać na tym zdjęciu była o wiele wyższa od tej wieży. Ta wieża wyglądała jakby tyczka wbita w ziemię pochylona. Gdy znów zwiedzał Alpy, to te Alpy w stosunku do jego osoby na tym zdjęciu wyglądały jak przewrócone sople lodu. A jego twarz na każdym zdjęciu promieniała uśmiechem i zadowoleniem. W dodatku wobec słuchaczy na każdym kroku podkreślał swoją ważność, zaznaczając, jak było nowe zdjęcie pokazane, mówił on: oto znowu ja. A przez ten czas słuchacze, widząc, co się dzieje, coraz więcej ich ubywało. I gdy znów tak komentował obrazy i gdy się później znów odwrócił do słuchaczy, to zastał tylko próżne krzesła. Teraz, drodzy bracia i siostry, przystępujemy do składników skromności. Skromność ma trzy składniki. Pierwszym składnikiem skromności to brak ostentacji, albo inaczej mówiąc, nieostentacyjność. Nie szuka ona okazałości, unika widoku publiczności, woli być niezauważona, nie czyni rzeczy, aby zwrócić uwagę na siebie, nie poluje za pochwałami, uznaniem lub oklaskami, tak jak to często czynią artyści. Jak oni otrzymają oklasków, to się pogniewają i opuszczają publiczność. Oto przykład braku ostentacji, czyli nieostentacyjność. Chodzi tutaj o Einsteina, który był człowiekiem głęboko wierzącym w Pismo Święte, oczywiście Starego Testamentu, i który między innymi wyraził się, że on nie zna prawdziwego uczonego, prawdziwego naukowca, który by nie był wierzącym. Był on największym, najwybitniejszym matematykiem. A więc pewnego razu był on zaproszony, aby wziął udział w uroczystości na cześć wybitnego profesora i żeby przemówił do zgromadzonych gości z okazji jego 70-letniej rocznicy. Ale Einstein odpowiedział komitetowi, który organizował tę uroczystość: wielce cenię tego człowieka, którego chcecie uczcić, i naprawdę wielce go miłuję. Dlatego zorganizuję obiad na jego cześć sam u siebie w domu, w dzień jego rocznicy. Ponieważ nie będzie słuchaczy, więc wygłoszę mowę sam do siebie. Czy to, panowie, nie odpowiadałoby lepiej temu profesorowi, którego chcecie uczcić, jak również i wam, gdybyście uczynili w podobny sposób? Kiedy zachodzi potrzeba mówienia o sobie, to nieostentacyjność czyni to, o ile możliwości w skrytości, i zawsze oddaje Bogu chwałę i cześć za dobro, jakie ta osoba może dokonać. Tu możemy też przytoczyć przykład skromności brata Jolie. Gdy brat Zoli po raz pierwszy czy drugi, dobrze już tego nie pamiętam, przybył do Polski, to niektórzy bracia pytali się go, z jakiego powodu brat nosi tytuł profesora. To brat Zoli odpowiedział, z tego powodu, że jestem wykładowcą, nauczycielem Słowa Bożego. To była cała jego odpowiedź. Ale następnie, za drugim czy trzecim razem, gdy przybył i między innymi opowiadał o swoich doświadczeniach, jak on utracił koronę i innych sprawach, to wtedy również wspomniał o swojej pracy świeckiej i zaznaczył, że jeszcze nie ukończył pełnoletność, a już wszystkie dyplomy zdobył. I zorganizował on wyższą uczelnię. Miał on 400 studentów i 30 profesorów pod sobą. Jest on biegły w matematyce, później w fizyce, w chemii i również na język łaciński. Gdy więc ja, wiedząc o tym, jak on pierwszy raz odpowiedział na to pytanie, pytałem się, dlaczego brat teraz pokazuje nam, że również z punktu świeckiego ma prawo do tego tytułu, a pierwszy raz brat nam mówił, że z powodu właśnie nauczania Słowa Bożego, to brat Zoli odpowiedział, że pierwszy raz dałem wam to, co jest ważniejsze, co mnie upoważnia do tego tytułu, a teraz poddaję te podrzędne rzeczy. Nieostentacyjność woli widzieć drugich zaszczyconych niż siebie. I jeżeli Bóg dozwoli, wysuwa ona raczej drugich na czoło, a nie siebie. Przeto raduje się więcej, gdy widzi drugich zaszczyconych i wysuniętych naprzód w awansie niż siebie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dobrą jest rzeczą w zborach, gdzie macie młodych i zdolnych braci, żeby im dopomagać, żeby ich wysuwać na czoło, żeby się oni ćwiczyli na starszych, na mówców i tak dalej. A są zbory, gdzie bracia starsi zazdroszczą i nie dopuszczają młodych. To nie jest dobrą rzeczą. To nie pokazuje z ich strony skromność. Gdy dokona ona czegoś dobrego w domu, to jest skromność osoby skromnej, w kościele, w społeczeństwie lub państwie, to nie szczyci się z tego przed drugimi, aby uzyskać aplauzu. Tak jak to czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, 1 i 2 wierszu, gdzie Pan nas zachęca do uprawiania skromności, bo mówi on: szczęście się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi, dlatego abyście byli widziani od nich. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiesie. Przecież gdy czyni jałmużnę, nie trąb przed sobą jako obłudnicy czynią w bóźnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Gdy osoba nie mająca ostentacji osiągnie wielki stopień w znajomości, w wynalazczości, w nauce, w literaturze, w sztuce, w przemyśle, w interesie, w filantropii, to zamiast przedstawiać swoje zasługi, kroczy ona raczej naprzód, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, bez zatrzymywania się, aby zwrócić drugich uwagę na siebie i aby zdobyć pochwałę tłumu czy też ścisłego grona. Brak ostentacji u osoby skromnej jest zawsze obecny i zawsze widoczny. Drugim składnikiem skromności to prostota, która sprawia, że taka osoba unika wszelkiej sztuczności i podstępu, aby zdobyć uwagę i podziw dla siebie. Niektórzy usiłują przesiewać braci, rozbijać zbory, bo właśnie chcą zwrócić uwagę na siebie, że są wielkimi, zdolnymi nauczycielami. W tym celu unika ona, to jest ta osoba, która posiada skromność, wszelkiej fanfaronady, wszelkiego ogłaszania siebie, wszelkiej wystawności, wszelkiej napuszystości, które doprowadziłyby ją do niezwykłego i nienaturalnego postępowania. Oto przykład prostoty w skromności wybitnego naukowca Anglika, który się nazywał Faraday. W jesieni 1831 roku odkrył on nowe zjawiska z dziedziny elektryczności, mianowicie indukcję elektromagnetyczną. I od tej chwili zaczyna się nowa era w elektrotechnice, dając początek prądom silnym i wszystkim generatorom elektrycznym. W roku 1832 odkrywa on indukcję ziemską i opracowywuje teoretyczną podstawę do wyjaśnienia zjawisk magnetyzmu ziemskiego oraz zjawisk indukcji elektrycznej. Jego dalsze badania doprowadzają do uporządkowania pojęć i nazw do dzisiaj będących w użyciu, jak elektroliza, elektrody, elektrolit, anoda, katoda, jony itd. Udaje mu się ustalić związek pomiędzy liniami pola magnetycznego a polaryzującą świetlną światłością. Jest to wielkie odkrycie. Jednak ten człowiek miał bardzo piękny charakter i był głęboko religijnym, wierzącym chrześcijaninem. Szczególną cechą jego charakteru była niezwykła prostota i serdeczny stosunek do wszystkich ludzi. W prostocie swej nie dążył do żadnych zaszczytów. Gdy mu ofiarowano prezesurę naukowego towarzystwa przyrodniczego nazwanego Royal Society, to odmówił. Gdy mu ofiarowano również za swoje dokonania naukowe tytuł szlachecki, to też odmówił i oświadczył, że on chce tylko pozostać prostym i zwykłym Michałem Faradayem. Nie przeszkadzało to jednak, że dwór królewski miał dlań pełen uznania. W Londynie postać jego była powszechnie znana, włączając nawet dzieci, którym w każdą gwiazdkę dawał wykłady z przyrody. Przedśmiertelnemu życzeniu jego stało się zadość, bo prosił on, aby na pogrzebie jego tylko byli współpracownicy instytutu i rodzina, a grób, żeby był prosty i miejsce zwykłe, tak jak dla wszystkich innych zwykłych ludzi. I że czynił temu stało się zadość. Prostota w skromności, drodzy bracia i siostry, nie przybiera właśnie na siebie wyglądu tajemniczości, wyższości lub równości. Człowiek taki jest naturalny w myśli, w pobudce, w słowie, w tonie. Ma o swojej osobie i randze zawsze niskie mniemanie. Nie okazuje on niezwykłych osiągnięć w godności, w pracy, w zaszczycie, choć odpowiednio zawsze działa w swojej męskości lub też w swojej kobiecości. Wybiera on słowa o prostym znaczeniu zamiast ogólnych, niezrozumiałych słów. Buduje swoje zdania jasno, zamiast przekazywać myśl głębokiej nauki, niezwykłej uczoności i pięknego stylu. Jednym słowem unika tego, aby nie być aktorem. Ale uprawia on prostotę w swojej skromności. Oto znowu przykład prostoty w skromności Einsteina. Gdy on jeszcze był w Pradze i wykładał matematykę, a dopiero w czasie II wojny wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do miasta Princeton, to pewnego razu spotkał on w Pradze Żyda ściśle przestrzegającego obrządków żydowskich, który spytał się go, czy zna restaurację, w której podają żywność ściśle według kesher. Kesher jest to przygotowanie żywności według rytualnych przepisów żydowskich. Na co Einstein odpowiedział mu, wskazując na znany ogólnie hotel i mówił, że w tym hotelu podają żywność według kesher. Ale ten gość, będąc nieufny, jeszcze się go pyta, czy naprawdę w tym hotelu jest kesher? Einstein, trochę zakłopotany, odpowiada mu poważnie. Prawdę mówiąc, to tylko wół ściśle je kesher. Ten pobożny gość był wzburzony i z oburzeniem spojrzał na Einsteina. Ale Einstein wytłumaczył mu, że jego twierdzenie nie ma nic w sobie agresywnego, ale że jest ono całkiem niewinne i wyjaśnił mu. Wół żre trawę. Jest to więc żywność doskonale kesher. Dlatego, bo nic nie potrzeba czynić, aby ją przygotować. Gdy znów Einstein ostatnio mieszkał już w mieście Princeton, w Stanach Zjednoczonych, i gdzie wykładał matematykę, to on często miał zwyczaj chodzić po ulicach miasta w sandałach, mając stopy gołe, w swetrze, bez marynarki i z gołą głową. Miał on wielką czuprynę i włosy zupełnie siwe. I często miał ręce w kieszenie i pochylony tak chodził. A ludzie, gdy go poznali, to się dziwowali, mówili, to jest ten wielki, wybitny matematyk, bo myśleli, że on będzie pysznie w cylindrze chodził, a tutaj widzą takiego nieboraka. W dodatku lubiał on bardzo zajadać lody ku wielkiemu zadowoleniu studentów i dzieci, a ku wielkiemu osłupieniu innych profesorów. Trzecim składnikiem, drodzy bracia i siostry, skromności to powściągliwość. Ona woli być niezauważona przez publiczność i unika tłumu. Czuje się w domu na odludnieniu i w samotności. Zaś w tłumie czuje się nieswojo, tym bardziej, gdy zwrot jest na nią skierowany. Zamiast wywierać na drugich wrażenie przez podkreślanie swoich zasług, raczej je ukrywa przed drugimi, ile tylko może. Otrzymanie niezasłużonej pochwały zalewa jej policzki rumieńcami i czuje się ich tym więcej niegodna, gdy drudzy szczycią się tą pochwałą i usuwa się do samotności. Jednym słowem, jest ona bardzo powściągliwa, bo ma o sobie zawsze skromne zdanie. Skromność, drodzy bracia i siostry, jest dwojakiego rodzaju. Mamy skromność świecką i mamy skromność religijną. Niektóre osoby świeckie i niepoświęcone, tak jak już tu kilka nadmieniliśmy, mają w dużej mierze rozwiniętą skromność, którą nabyli oni przez dziedziczność, wychowanie lub przez otoczenie. Oto znowu kilka wykładów skromności świeckiej. Prezydent Abraham Lincoln posiadał wielką zaletę skromności. Jest on uważany w Stanach Zjednoczonych za największego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, taka uchwała, że równocześnie prezydent jest wodzem wszystkich armii. A więc pewnego razu prezydent Lincoln odwiedzał główną kwaterę generała McClellana, który przyjął go w bardzo lekceważący, niewłaściwy sposób. Nieodpowiednio go traktował, bo jako swemu przełożonemu i prezydentowi kazał czekać w poczekalni przeszło godzinę czasu. A inni oficerowie sztabu dowolnie wchodzili do jego biura i wychodzili. Prezydent wiedział, że on gwałci regulamin armii i w stosunku do swego przełożonego niewłaściwie się zachowuje, ale on to zniósł w zupełnej skromności. Inny wielki przykład skromności to generała Garibaldi. Gdy zdrada Ludwika Napoleona udaremniła aspiracje włoskiego patrioty, generała Garibaldi, aby uwolnić Włochy spod papieskiego panowania i zmusiła go do ucieczki jako uchodźca do Stanów Zjednoczonych, gdzie chcieli mu bardzo gorące powitanie zgotować, to on odmówił tego i usunął się do nieznanego miasteczka, gdzie podjął pracę w fabryce świec i fabrykował świece. A później wrócił do swego zawodu, to jest do marynarki, ponieważ w młodym wieku był on marynarzem. Aż przyszedł czas, gdy ponownie został wezwany do Włoch, aby kierował krajem i uwolnił Włochy od jarzma papieskiego. Skromność siedem mędrców greckich stała się przysłowiem. Oto ich historia. Rybacy z miasta Kos zgodzili się z kupcami z miasta Miletu, że oni sprzedadzą im ich połów ryb, bez względu czy będzie on duży czy mały, za pewną umówioną sumę. Uważa się, że było wyraźnie zaznaczone, iż ten połów ryb będzie składał się z ryb. A tu ku ich wielkiemu zdziwieniu złowili oni złoty stół. I oczywiście kupcy żądali tego właśnie stołu. Spór wynikający z tego doprowadził po prostu do otwartej wojny między tymi wspierającymi się miastami. I w końcu ten spór był przedłożony mędrcowi Talesowi, który powiedział, że on nie jest w stanie wydać wyroku i odesłał ten spór do następnego mędrca Biasa, mówiąc, że Bias jest mądrzejszy od niego. Ten drugi mędrzec odesłał znów do trzeciego mędrca, mówiąc, że on jest mądrzejszy i tak aż do siódmego. I ponownie ten spór przyszedł do pierwszego mędrca Talesa, do miasta Miletu, ażeby on wydał wyrok. Na co on znów powiedział, że czuje się niezdolny do wydania wyroku, odesłał ten spór do drugiego mędrca Biasa, i ten z kolei do trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i siódmego. I po raz trzeci ten spór wrócił do tego pierwszego mędrca Talesa, który wtedy odesłał go do Tebesa, mówiąc, że spór ten powinien być poświęcony Bogu Apollo, to jest Bogu wyroczny. W taki to sposób tych siedem mędrców zdobyło sobie sławę jako siedem najskromniejszych mędrców Grecji. Inny piękny przykład skromności świeckiej to skromność generała Sumnera. W roku 1906 w San Francisco powstało trzęsienie ziemi i wielki pożar, które pozbawiły wielu ludzi dachu nad głową. I musieli oni się schronić do innego miasta, do miasta San Rafael. I wśród nich również znajdował się ten generał Sumner. Burmistrz miasta, nie znając tego generała, a był on ubrany po cywilnemu, mianował go policjantem w celu utrzymania porządku nad przeludnionym miastem. Potem burmistrz zauważył odpowiednią postawę i wyróżniający się wygląd tego generała i mianował go porucznikiem policji. Na co ten generał odpowiedział burmistrzowi ku jego wielkiemu zdziwieniu, bo powiedział on: jestem tak bardzo zadowolony z tego mianowania, jak byłem zadowolony, gdy mnie mianowano wyższej rangi generałem Armii Stanów Zjednoczonych. Teraz podamy kilka przykładów o skromności religijnej, ponieważ religijna skromność jest wyższą od skromności świeckiej. A więc oto przykład skromności religijnej Izaaka Newtona. Był on jednym z najwybitniejszych myślicieli ludzkości i pokornym badaczem Pisma Świętego. Dokonał on kilka największych odkryć w nauce. Dopiero od Newtona powstał wielki zwrot znajomości wszechświata i naszego systemu słonecznego. Ale był on za skromny przez całe lata, by te odkrycia ogłosić. I dopiero po poważnych i długo ciągnących się błaganiach jego przyjacieli w końcu zgodził się na ogłoszenie swoich tylko głównych odkryć w książce, która zaznaczyła jego okres pod tytułem Filozofia Naturalis Principia Mathematica. A gdy pierwsze wydanie się wyczerpało, to z wielką znowu trudnością jego przyjaciele zdołali go przekonać, żeby zrobił drugie wydanie. Był on skromnym badaczem biblijnych proroctw i na podstawie właśnie proroctwa Daniela, 12 rozdział, a 4 wiersz, przepowiedział on, że ludzie będą w przyszłości podróżować ze szybkością 50 mil, a to wynosi około 80 kilometrów, co nasi bracia przekraczają często, gdy jadą tutaj na inne konwencje. Ale francuski filozof Voltaire wyszydził Newtona, mówiąc, że to, co on głosi, jest niedorzecznością. Widzimy, że fakty dały rację Newtonowi. Inny przykład skromności religijnej to przykład Karola Gordona. Był on poświęconym chrześcijaninem oraz wybitnym administratorem i wojownikiem. Dzisiaj mówimy dużo o generałach. Mówi się o nim, że miał on zwyczaj siadać w kościele w galerii, jako nieznany wśród biednych ludzi, aż w końcu go rozpoznano i zaproszono do zajęcia miejsca luksusowego, które było przeznaczone dla dostojnych i wybitnych gości. Lecz on odmówił i wolał pozostać na miejscu, gdzie siedział przez tak długie lata niezauważony i jako nieznany. I jeszcze weźmiemy jeden przykład generała, ale ten się nazywał William Paul Hall i on poznał prawdę faruzyjną. Był on na wojnie na Filipinach, odniósł on tam zwycięstwo i potem, gdy wrócił do Stanów Zjednoczonych, to krótko potem poznał prawdę. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że brat Russell był otoczony bardzo wybitnymi ludźmi. Wśród nich nawet miał generała jako współpracownika, to jest tego brata Hall. Brat Russell również miał i wiele innych współpracowników, jak na przykład Robinson. Był on profesorem i językoznawcą i wiele innych takich miał wybitnych braci. Lecz niestety ten brat Robinson, językoznawca, stał się następnie przesiewaczem. A więc wracając do tego generała Halla, gdy on poznał prawdę i w tym mieście, gdzie mieszkał, był zbór. A bracia zorganizowali pracę kolporterską i on też żądał podjąć tą pracę. Więc bracia, to było wielkie miasto, wyznaczyli mu dzielnicę na drugim krańcu miasta, bo mówili, tam brata nie znają. A on im odpowiedział, jak to? Jeżeli ja miałem odwagę bronić mego kraju, walczyć za moją ojczyznę, to teraz ja będę się wstydził walczyć dla mego pana i powiedział, ja chcę właśnie kolportować w tej dzielnicy, w której ja mieszkam, tak żeby drudzy widzieli, że ja teraz bronię sprawę naszego pana. A więc co za piękny przykład daje nam on swojej religijnej skromności. Teraz zachodzi pytanie, co jest celem skromności? Otóż celem skromności jest pilnowanie nas, aby zachować nas we właściwej postawie i we właściwym działaniu naszych władz. Jej celem jest chronienie nas od ostentacji, pomsty, napuszystości, sztuczności, arystokracji i wysuwania się naprzód. Jej działalność jest bardzo pożyteczna w 7 etapach życia poświęconego. To jest w zapieraniu samego siebie i świata, w badaniu Słowa Bożego, rozpowszechnianiu, praktykowaniu, czuwaniu, w modleniu się i w znoszeniu zła, czyli doświadczeń. Skromność w jej składnikach, prostocie, powściągliwości i braku ostentacji będzie niewątpliwie cechowała naszą postawę i postępowanie wobec rodziców, nauczycieli, władców, pracodawców i wobec przeciwnej psi. Jakie są korzyści skromności? Korzyści skromności są dwojakie. Można powiedzieć, że jedne są negatywne, a drugie pozytywne. Jej negatywnymi korzyściami są one ześrodkowane w tym, iż chronią nas od zła w różnych jego formach, które by nas pochłonęło, gdyby skromność była nieobecna. A więc chroni ona nas od pokrzyżowania naszych planów i celów, od stracenia czasu i siły na próżne i ambitne rzeczy. Chroni ona nas od rozczarowania i rywalizacji z tymi, którzy mają podobne ambicje i cele, niewłaściwe do naszych nieraz. Chroni nas od wstydu i zniewagi doznanych od drugich. Chroni ona nas od niesławy i od sięgania za tym, do czego my nieraz nie mamy zdolności. I od wielu innych rzeczy. Jej zaś pozytywne korzyści są liczne i pożądane. Skromność prowadzi nas do pokoju i do zadowolenia z tego, kim jesteśmy i co posiadamy, do zadowolenia zajmowanego stanowiska, posiadłości i doświadczenia. Pomaga ona wielce w realizowaniu naszych celów i planów w naszym życiu poświęconym, w poświęcaniu naszego czasu, sił i pracy na godne pochwały rzeczy, które się Panu podobają. Pozwala nam przejmować przeciwności i rozczarowania życia we właściwym duchu i cichości. Dopomaga do zdobycia dobrego imienia wśród ludzi dobrej woli i do postępów życia oraz do właściwego przyjęcia, uznania i pochwały. I są niektórzy bracia i siostry, tacy bracia, że gdy jakieś najmniejsze mu się da uznanie, czy pochwali się go za jego wykład, czy za coś innego, to on już nie wiadomo, co o sobie myśli i urasta w pychę. Skromność pobudza nas do przedsięwzięcia i osiągnięć w dobrych rzeczach i celach. I ona zawsze, drodzy bracia i siostry, sprowadza nam łaskę Boga, Chrystusa i dobrych ludzi. Teraz cośkolwiek o nieprzyjacielach skromności. Jak wiemy, największym nieprzyjacielem wszystkich władz to szatan, następnie świat i ciało. Oni gardzą skromnością i odrzucają ją. Nieosobowymi zaś nieprzyjacielami skromności to pycha, pochwała i pochlebstwo, które jej nienawidzą i ją zwalczają. Musimy więc pozbyć się pychy, pochwał i pochlebstwa, jeżeli chcemy utrzymać się w skromności. Brat Russell bardzo unikał chwalenia osób, bo nie chciał on im zaszkodzić. Pochlebstwo, drodzy bracia i siostry, jest niebezpieczną rzeczą, ponieważ ono jest niezasłużoną pochwałą i należy się jej szczerze. Szatan szczególnie pobudza nas do pychy, żądania pochwał i do pochlebstwa. Wśród ludu Bożego, drodzy bracia i siostry, znajdują się różne stopnie skromności. Niektórych skromność jest tak wielka, iż musi ona być zmieniona, bo inaczej nie pozwoli ona im się stać zwycięzcami i osiągnąć to, do czego oni mają zdolność. U innych zaś skromność jest tak mała, że czynią oni z uznania, jakiego pożądają, swego po prostu Boga i mają wielką trudność w pozbyciu się tej wady. I tym się tłumaczy, że występują na widownię i chcą się popisywać różną działalnością. Inni znowu mają ją zrównoważoną. Należy więc, drodzy bracia i siostry, unikać krańcowości w naszej skromności. Co powinno nas pobudzać do rozwoju skromności? Otóż przede wszystkim miłość do Boga i chęć podobania się Jemu. Powinny one nas pobudzać do rozwijania skromności, ponieważ Bóg brzydzi się pychą i ostentacją, ale zawsze okazuje łaskę skromnym. Również miłość do naszego Pana i do naszych braci powinna nas pobudzać do rozwijania skromności, ażeby drudzy nie potknęli się przed nas. Jednym ze zepsuć ludzkiej natury ludzkiej jest to, aby być agresywnym wobec tych, którzy są skromni. I właśnie ludzie agresywni wobec osób cichych, skromnych, to wyglądają jak ten pies buldog, który właśnie chwyta skromnego, małego pieska i go swoją paszczą chce zniszczyć. Tak właśnie robili ludzie podczas wieku Ewangelii wobec naszego Pana i wobec Kościoła. Skromność Jezusa właśnie ośmieliła Judasza do tego, że go sprzedał. Bo myślał on, że zmusi to Jezusa do okazania swojej mocy i że w cudowny sposób on nawróci Izraela i wyzwoli go spod Rzymu. Oraz, że Jezus wywyższy naród izraelski. Nawet niektórzy Żydzi tak rozumieli, bo gdy Jezus wisiał na krzyżu, to mówili: stąd z krzyża, a uwierzymy Cię i przyjmijmy Cię za Mesjasza. Skromność, drodzy bracia i siostry, tak jak każda inna łaska, może być nadużyta i posunięta do krańcowości. Oto przykład. Chodzi tu o zdolnego doktora, który bardzo dobrze wykonywał swój zawód pomimo swego naturalnego, cichego i skromnego usposobienia. Ale był on nieszczęśliwy, bo miał dyktatorską żonę, która przez całe lata go maltretowała i poniżała, aż w końcu wytworzyło to w nim kompleks niższości. I porzucił on swój zawód, uwierzył w to, co jego żona często powtarzała, że on do niczego się nie nadaje. Jego skromność połączona z kompleksem niższości doprowadziła go do wycofania się swego zawodu lekarskiego, w którym miał powodzenie i w którym bardzo zręcznie się wpisywał. Nie jest to jedyny, drodzy bracia i siostry, wypadek. Wielu innych ludzi zbyt skromnych doznało niepowodzenia i zawodu pomimo zdolności i zalet, jakie mieli, ażeby odnieść powodzenie i sukces. Czasami zbyt wielka skromność doprowadza niektórych braci i sióstr do porzucenia nadziei zwycięstwa. Oni nieraz w taki sposób się wyrażają. Rozumiemy, mówią oni, że brat Russell i inni pielgrzymi mogli stać się zwycięzcami, ale dla mnie, mówią oni, jest to rzecz niemożliwa, nie do osiągnięcia. Jest to, drodzy bracia i siostry, przesada i należy jej się pozbyć. Inne nadużycie skromności to jej brak, który doprowadza do tego, że niektórzy wysuwają się naprzód i pchają się właśnie tam, gdzie aniołowie boją się stępować. Tacy zawsze w swoim życiu wcześniej czy później doznają porażki i wielkich upadków. Te dwa rodzaje nadużycia skromności szczególnie można było zauważyć w Paruzji i Epifanii. Skromność więc, drodzy bracia i siostry, powinna być zrównoważona. I jeszcze parę słów o próbie skromności. W miarę jak będziemy rozwijali skromność, będzie ona też próbowana w stosunku do naszych innych zalet i łat, jak również w stosunku do naszych wad. Ona szczególnie jest próbowana u tych, którzy zajmują wybitne stanowiska. Często to zachodzi w związku z tym, co ktoś ma wykonać, a to wymaga, by bronił swego stanowiska i utrzymał je. Na przykład nasz pastor Russell musiał bronić i utrzymać swoje wybitne stanowisko wobec braci, jak również wobec świata, gdy on występował jako publiczny mówca i gdy afiszami ogłaszane były jego publiczne kazanie. Mało ludzi było tak wystawionych na widok publiczności, jak właśnie brat Russell, a to wymagało od niego wielkiej skromności. Jednak przy łasce Bożej utrzymał on swoje wybitne stanowisko bez uciekania się do ostentacji, pompej czy też sztucznej postawy. Zamiast postępować w prostocie i w pościągliwości, to raczej on okazał wielką pod tym względem skromność. Nie miał on więc pychy, ostentacji i wysuwania się naprzód. Gdy był krytykowany przez braci i kler, że ogłasza siebie jako mówcę, to mówił, że on tego nie lubi i by tego wcale nie czynił, ale że to czynił z konieczności, by odpowiednio być w stanie przedstawić prawdę publiczności i żeby w ten sposób uczcić Boga i błogosławić drugich prawdą. Ta sama skromna postawa cechowała go, gdy musiał bronić się przed atakami przesiewaczy, swojej żony, kleru i niektórych dzienników, które go szkalowały. Brat Johnson mówił, że gdybyśmy chcieli zebrać obronę brata Russella, to by to uczyniło książkę, która by miała więcej niż 1000 stron. Podobnie był, drodzy bracia i siostry, próbowany na punkcie skromności posłannik Epifany. Gdy pan wymagał od niego, aby wydał 10. tom, gdzie on tam szczególnie jest pokazany w swoim urzędzie i musiał to on uczynić, bo pan chciał, aby w obronie prawdy faryzyjnej i stanowiska posłannika Epifanii to uczynił wobec przesiewaczy, którzy zarzucali mu, że się tylko wywyższa i tylko o sobie mówi, że ma wielką pychę. Jednak pan, tak jak w wypadku brata Russella, przygotował go przez różne doświadczenia do wypełnienia powierzonej mu misji i stanowiska. A to się okazało ku większej chwale naszego pana i ku dobru i zbudowaniu ludu Bożego. I podobnie, drodzy bracia i siostry, pan będzie próbował naszej skromności. Różnych jej pada. A gdy wiernie przy łasce i pomocy Pańskiej zniesiemy te próby, to będziemy godni wówczas zajęcia wysokiego stanowiska w 1000-letnim królestwie naszego Pana i będziemy w stanie wtedy je przyjąć w całkowitej skromności. Obyśmy wszyscy, drodzy bracia i siostry, mogli pozostać wierni w noszeniu różnych prób, i abyśmy byli w stanie przyjąć zaszczyty Królestwa Bożego, a tego ja życzę wszystkim braciom i siostrom